ja w ogóle jako pastor strasznie nie lubię wszystkich tych świąt, tych wszystkich po prostu Wielkanocy, Bożych Narodzin, w ogóle różnych świąt, które są, mają gdzieś tam jakąś konotację religijną. Jest takie oczekiwanie, żeby po prostu Kościół w tych szczególnych dniach jakoś się szczególnie tym zajmował. Czuję w takiego spiryta religijnego. Oczywiście z drugiej strony jakoś też nie jestem jakimś takim łowcą religii czy antyreligijnym kaznodzieją, żeby jakoś to tępić. Z drugiej strony wiem, że to może działać świetnie ewangelizacyjnie i możemy z naszą wiarą się bardzo fajnie zamanifestować w tych dniach i wprost po prostu mówić o zmartwychwstaniu, o tym, że Jezus żyje. Więc to jest super do wykorzystania okazji, tak jak mówi Paweł, żeby wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, więc święta są super okazją zawsze. Natomiast ja jakoś tak nie czuję, żeby w te tematy iść. Ale w tym roku jakoś tak czuję. To się zaczęło od święta reformacji. Od święta przed dniem zmarłych, Wigilię Święta Zmarłych, które jest obchodzone z okazji tam przybicia. I pamiętacie, mieliśmy takie spotkanie, tak, o tych hasłach reformacyjnych, trochę o przebudzeniach. I to hasło, które mi tak najmocniej siedzi, które jest jednym z haseł reformacji, że reformacja, która cały czas trwa. Która cały czas trwa i cały czas reformuje, czyli nieustająca reformacja. To było jedno z haseł. Tam one się rozwijały. Najpierw były trzy, tylko pismo, tylko Chrystus, tylko łaska. Później tam było jeszcze coś tylko i później jeszcze była ta właśnie trwająca reformacja. I mieliśmy fajny czas. Natomiast w tym tygodniu, powiem wam, też nie mogłem się uwolnić od myślenia o tak zwanej Wielkanocy. To jest złe słowo, coś o tym powiem za chwilę. Natomiast o tej ofierze Jezusa i w związku z tym o święcie Paschy, ponieważ w tym czasie Jezus był ofiarowany na święto Paschy, tak? Tak jak to mówi słowo. Nie mogłem się jakoś opędzić przed tym, żeby pójść w tą stronę. Także pomimo tego, że się wyrzekała żaba błota, tak? To dzisiaj będzie Wielkanoc. trochę, ale bez jajeczek, bez króliczków i tego typu rzeczy, tak? I bazi. Dobra, dobrze. Pierwszy werset przeczytam od razu, zacznę. Z pierwszej Mojżeszowej, z drugiej Mojżeszowej, czyli Eksodusu. Jak całe to wydarzenie Paschy, czyli wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej się zaczęło. To jest werset z rozmowy Mojżesza z krzakiem, a właściwie z Bogiem, który objawił się w krzaku i który powiedział, dlaczego się akurat Mojżeszowi objawił i dlaczego się zamanifestował. Druga Mojżeszowa 3, od 6 do 8. Druga Mojżeszowa 3, od 6... Od 6 do 8. Okej. Zawsze mam też problem, bo tam w tych różnych Bibliach, z których kopiuję, to raz jest Eksodus, raz jest Druga Mojżeszowa. Nigdy nie wiem, jak to tam wstawić, żeby było dobrze, ale może tak na zmianę to się wszyscy wyedukujemy i nie będzie wyjścia. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego, stąpiłem przeto, by wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Kiedy myślimy o tych świętach Paschy, to bardzo często mamy różne emocjonalne reakcje. To, co często jest taką reakcją świata, to jest ten żal nad śmiercią Jezusa. Jak się włączy telewizję, to można po prostu wykitować. Muzyka poważna, jakieś pieśni pasyjne, jakieś 5 filmów o Jezusie, jedne lepsze, drugie gorsze. Czasami jest fajnie, czasami jest zupełnie niefajnie. Później, jakby dobra, to jest jedna taka ilustracja duszewna, która mnie troszeczkę irytuje. Oczywiście Jezus faktycznie bardzo cierpiał i to była prawdziwa ofiara. Drugi obraz, który taki jest, to jest później związany z tym zmartwychwstaniem, że prawda, w niedzielę wszyscy się budzą i mówią, Jezus zmartwychwstał, tak jakby to w tą niedzielę to było. Tak zawsze mi się to kojarzy fajnie z prawosławnymi, bo u nich niedziela to się nazywa Waskresienie, czyli zmartwychwstanie, więc oni mają co tydzień. Tak więc tam różne śmieszne rzeczy związane z życzeniami, tak, że ludzie wysyłają, słuchajcie, dzisiaj Jezus zmartwychwstał. Zawsze mówi, nie dzisiaj. Dużo wcześniej, tak? On żyje, prawda? Żyje dzisiaj, żył wczoraj i przedwczoraj. Dobra. Więc to jest kolejna taka rzecz. Już abstrahując w ogóle od takich klimatów typowo świątecznych, tak jak znajoma z Dolnego Śląska napisała, że jej wujek do niej zadzwonił i mówi, że po prostu tam wiosna i w ogóle super i fajnie, no i życzę ci dobrych świąt. I nagle spodziewał, Bóg się rodzi z wykrzyknikiem. Właśnie na te święta, nie? No i to już w ogóle grubo pojechał. Ale to już nieważne, czy ktoś jedzie tam w kolorach żonkili, czy po prostu, wiecie, dlaczego po prostu, wiecie, te, bo ja myślę, że musimy mieć miłość do ludzi i po prostu im pisanek w domu nie zdejmować, szczególnie, że moja żona powiesiła i wczoraj pisanki na krzaczku. Tylko córka powiesiła, jesteś niewinna, halleluja. Ty nią tylko kierowałaś. Ale wstawiliśmy krzaczek w róg pokoju, żeby pies nie rozwalił wszystkiego. Więc w tym roku jest bardziej ukryta instalacja. Więc ja nie jestem za tym, żeby, wiesz, żeby być polować na czarownicę, na religię, niszczyć za świąteczne ozdóbki i tak dalej. Natomiast dlaczego ja to jakoś tak podkreślam? Bo wiecie, bo w tym wszystkim te takie estetyczno-emocjonalne skojarzenia, one mają jedną taką fałszywą moc, a mianowicie odwracają naszą uwagę od mocy Ewangelii. Wiecie, kiedy tutaj czytamy ten fragment, kiedy Bóg przemówił tam przez ten krzak do Mojżesza i tak się właściwie zaczyna cała historia Paschy i odkupienia, to Bóg mówi, że On został poruszony nieszczęściem człowieka, jego biedą. Jego po prostu, tak jak powiedziałem, niedolą, cierpieniem. Był poruszony tą mocą Egiptu, która kontroluje życie Izraela. I miał dla nich plan, ziemia żyzna, rozległa, opływająca w mleko i miód. I to było przyczyna Bożego działania. I teraz wiecie, kiedy my po prostu się zastanawiamy nad naszym odkupieniem, to lepiej, żebyśmy myśleli nie o cierpieniach Jezusa w kontekście też czasami, tak jak to się czasami też przedstawia, możecie to czuć w telewizji, jakby to troszeczkę nasza taka wina była, w sensie takim, żebyśmy sobie przypomnieli, jacy to my niedobrzy jesteśmy i tam, wiecie, to w skrajnych wypadkach to prowadzi do takich sytuacji jak w Filipinach, gdzie się ludzie krzyżują, żeby im Bóg przebaczył ich grzechy, czyli wiecie, po prostu jakieś zupełne po prostu odejście, tak? Słowo Boże mówi, że zbawienie ma być radością naszą, tak? Że mamy czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Więc oczywiście siła tej radości wynika z tego, że tak wysoka cena została zapłacona i że to jest po prostu naprawdę straszna rzecz. Natomiast, żebyśmy nasze oczy mieli skierowane na przyczynę Bożego działania i na efekty Bożego działania. Bóg był poruszony niedolą i cierpieniem. I dlatego zstąpił. Tak? Więc Biblia nie ustanawia żadnych, Nowy Testament nie ustanawia żadnych świąt religijnych. Apostoł Paweł mówi, że ma dystans i kładzie łaskę, że tak powiem, na łaskę powiedziałem, tak? Dobrze się nagrywa. Kładzie łaskę na te wszystkie wschody słońca, księżyca i odliczanie pór i świąt, tak? Jeżeli są jakieś święta Pana w Biblii wymienione, to one są w tym Starym Przymierzu wymienione. I właśnie Jezus, szczególnie wypełniając proroctwa, zostaje ofiarowany w dzień Paschy. I on to podkreśla. Natomiast myślę, że my powinniśmy być przede wszystkim, nawet jeżeli wracamy do tego i wykorzystujemy to, żeby myśleć, to powinniśmy myśleć o mocy, jaka jest w odkupieniu. W poniedziałek biegałem. W ogóle w tym tygodniu wróciłem do biegania na wiosnę, po 3 miesiącach prawie nie biegania. I w poniedziałek, jak zacząłem biegać, to tam takie dziwne chemiczne zjawiska następują w ciele. Ja zawsze się zastanawiam, czy Bóg zaczyna działać w moim ciele, czy Duch Święty, czy endorfiny. To jest ciekawe. Natomiast miałem taką refleksję, to chyba nie było w czasie biegania, tylko jak z psem byłem na spacerze, ale miałem taką refleksję, że jest wielu ludzi, którzy i tak zwanych nienawróconych, i tak zwanych już nawróconych, narodzonych na nowo, którzy noszą w swoim sercu jakieś obszary nieodkupione w swoim życiu. W sensie takim, że one są odkupione, bo Jezus dokonał doskonałej ofiary, złożył za te wszystkie nieodkupione rzeczy. On jest odkupicielem. Wartość została za te nieodkupione rzeczy całkowicie zapłacona. Natomiast mówię o tym aspekcie takiego doświadczenia i wierzenia, że jestem odkupiony, tak? I takie, nawet przyszła mi taka nazwa, możecie się zastanowić, ja mówiłem o tym dosyć dużo w Olsztynie teraz, jak byłem w środę. Ale takie głębokie odczucia przegranej w jakichś sferach życia. Nie, to są takie rzeczy, wiecie, takie, które my wierzymy, że Jezus odkupił nas z naszych grzechów. Jako wierzący charyzmatycznie możemy wierzyć, że za choroby też, prawda? Czy może też, tak jak w liście do Galacjan, że wszelkie ubóstwo wziął na drzewo, tak? Żebyśmy my byli ubogaceni. Ale teraz, wiesz, kiedy dochodzimy do takich konsekwencji naszego postępowania, na przykład wychowanie dzieci, związki małżeńskie, może, nie wiem, kwestie w ogóle zbudowania rodziny, czy się udało, czy nie, zacząć, czy zbudować, czy rzeczy związane jakoś z marzeniem o karierze, czy o powołaniu, to możemy mieć właśnie takie rzeczy, że tam jakoś nie wpuszczamy tego światła zbawienia i tej mocy odkupienia do tych obszarów. Czyli jak ktoś nas zapyta, jesteś zbawiony? No mówimy, tak, jestem zbawiony. Gdzie idziesz? Idę do nieba. Ale teraz, wiesz, jeżeli jesteśmy zbawieni, to doświadczamy z radości Chrystusa. I teraz może się okazać, że te obszary, do których to światło Ewangelii nie dotarło, one dalej są miejscami cierpienia i tego niewyrwania nas z tych miejsc. I tutaj Bóg chce przyjść i chce nam po prostu rozświetlić te miejsca prawdą Ewangelii, żebyśmy mogli wierzyć, że również w tych miejscach jesteśmy odkupieni. Teraz wiecie, więc tutaj, niedola, znam twoje cierpienia i przyszedłem, by wyrwać z mocy Egiptu. I wiecie, to jest ciekawe też, bo my myślimy tak, zbawienie jest dla niewierzących. Ale wiecie, to jest ciekawe w Bożym planie, że Pascha i wyprowadzenie z Egiptu nie było dla narodów, które Boga nie znały. Ono się dokonało właśnie dla Jego ludu, dla Jego wybrańców. Dla tych, którzy, wiecie, Bóg się temu przedstawia. Mojżesz, że jestem Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ten zakrywa swoją twarz, bo już wie, z kim rozmawia. I on mówi, że zstąpiłem, bo napatrzyłem się na niedolę czyjego ludu. Nie mówi tego, tylko mojego, tak? Więc wiecie, my po prostu możemy myśleć tylko w Ewangelii w bardzo taki ubogi sposób, czyli jako tego narzędzia, którym sięgamy po grzeszników. Wiecie, Ewangelia przede wszystkim powinna sięgnąć po nas, żeby powstało źródło życia i odkupienia i radości i żebyśmy my przez to, co przeżywamy, byli w stanie w owocny sposób tą radość dać tym, którzy Boga nie znają. Więc najpierw nasze odkupienie, najpierw odkupienie Izraela, Eksodus Izraela, Pascha dla Izraela, dla mojego ludu, a później światłość dla wszystkich ludzi i dla nich również to zbawienie, ten sam Chrystus i ta sama Pascha. Amen? Ale niech nie będzie w naszym życiu miejsc, które nie opływają w mleko i miód, niech w naszych sercach nie będzie ziemi żyznej i rozległej, na której możemy wydawać owoc 60, 30 i 100-krotny. Niech to będzie odkupione, niech światło wejdzie do naszych serc. Halleluja, myślę, że to jest bardzo ważne. Wiecie, kiedy Jezus szedł, żeby być ukrzyżowany, to On tutaj jest, za każdym razem jest połączenie Paschy. On mówi, wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Jezus dokładnie miał zrozumienie połączenia tych rzeczy. To w Mateuszu. W Marku, a po 2 dniach była Pascha i Święto Przeszników i arcykapłani, już zuczeni w piśmie, szukali sposobu, jakby go potajemnie pojmać i zabić. Znowuż Pascha i śmierć Jezusa i w Ewangelii Jana. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. Tak? Czyli to jest po prostu, to jest wszystko ze sobą połączone było, tak? Więc my nie możemy patrzeć na Jezusa w takich kategoriach ukształtowanych przez ostatnie, nie wiem, 1500 lat lub nawet więcej. Jezus cierpiący, jakoś wyrwany i dla nas wzorzec do cierpienia, bo i On cierpiał, bo jest część prawdy w tym, bo tak jak i On cierpiał, tak i my będziemy cierpieć, tak? Ale my nie jesteśmy odkupicielami. My nie bierzemy grzechów świata na siebie. Oczywiście są jakieś tam wersety takie troszeczkę mówiące, kiedy Paweł mówi, że w swoim ciele stara się dopełnić cierpień chrystusowych, ale ja osobiście wierzę, że to jest po prostu służba nasza, jaką pełnimy na rzecz Ewangelii, a nie branie grzechów świata na siebie, tak? Chociaż te niewygody i tak dalej możemy przyjmować na siebie. Więc wiecie, więc głosimy Ewangelię i przede wszystkim głosimy ją dla siebie. Więc jak wyglądało to odkupienie? Jak ono wyglądało z perspektywy Paschy? Psalm 105, 14 wiersz mówi: On nie pozwolił nikomu ich uciskać, czyli swojego ludu. Z ich przyczyny karcił królów. Wiecie, kiedy oni byli wyprowadzeni z Egiptu, to w tym samym momencie, w tym czasie Paschy, w tym czasie Eksodusu, to w tym samym momencie odbył się sąd nad władcami Egiptu. Więc wiecie, teraz kiedy my jesteśmy wyrwani, to słowo mówi o nas, że my nie jesteśmy niczyimi niewolnikami. Nie mamy nikomu służyć. Więc teraz my musimy zobaczyć w naszym życiu, czy my komuś służymy. Tak? I nie mówię teraz o tym, oj, służymy swoim niepożądliwością, dobrze, tam słabością i tak dalej. Okej, to nie jest kazanie o uświęceniu, to jest kazanie o zbawieniu. Po prostu w tych miejscach, w których czujesz się niewolnikiem, nie wiem, swojej rodziny, uwikłany się czujesz. Pamiętacie, to jest taki, ja już nie wiem, które rzeczy ja powtarzam na kazania, które nie. Już za długo jestem pastorem, powinienem albo przestać być, albo być w nowych miejscach, nie wiem. Ale po prostu, pamiętacie tą ilustrację, którą, kto pamięta, to się przyznajcie, od razu się wycofam. Kiedy ja mówiłem o tym, że kiedyś Bóg mi pokazał, że nie mogę służyć Bogu, ani być w małżeństwie, dlatego, że czuję się uwikłany. Pamiętacie to? Moglibyście zacząć słuchać wreszcie moich kazań. Przecież to już 10 razy już mówię. Czyli ja mogę w koło to samo powtarzać normalnie. To jest niesamowite. Idę do domu. No dobra, okej, okay, to dobra, powtórzę. I powtórzę to dla tych, którzy słuchają teraz MP3. Błogosławimy ciebie, słuchaczu. Dobrze, ja się podzieliłem tym na spotkaniu dla pastorów. Takie bu było. Bu. Bo wiecie, bo kilka lat temu... Po prostu tak z Bogiem rozmawiałem na temat swojego powołania, ale też małżeństwa, że i tak, Boże, to już tak będzie, tak? To już tak będzie, tak do końca, tak? Bo powołania są nieodwołalne, więc jak zostałem pastorem, to teraz już muszę to brnąć w to. No i małżeństwo też jest nierozerwalne, więc mimo tego, że mogę odczuwać jakieś tam sfery dyskomfortu, to już mi nic nie pozostaje, tylko pozostać wiernym, bo małżeństwo jest nierozerwalne. Wiecie, i ja po prostu nie wiem, czy to Bóg, może to szatan, ale ale jak na szatana, to zbyt dobre owoce są tego, co usłyszałem. Wierzę, że Bóg mi powiedział, że nie, ty nie musisz być całe życie pastorem i nie musisz być tą kobietą całe życie. To jest twój wybór każdego dnia. Możesz po prostu zostawić żonę, możesz zostawić kościół. Wiecie, oczywiście ja cały czas wiedziałem, że nie mogę, ale to słowo było po prostu uwalniające. Bo wiecie, bo my nie możemy Bogu służyć w niewoli. Nie ma zniewolnika, robotnika. Nigdzie. Ani w małżeństwie, ani w zborze, ani w powołaniu. Nie możemy służyć w pełni swojego owocu, jeżeli my czujemy, że to jest po prostu, że zostaliśmy w to wkręceni. Że jest jakaś obca władza, która nas kontroluje. Jest tylko jedna władza, która chce sprawować rządy nad nami i to jest władza Boga. I my możemy korzystać z profitów tej władzy, ale też nie wtedy, kiedy czujemy się uwikłani, przestraszeni, prawda? Bo nas Bóg porazi, więc na wszelki wypadek, tak wiecie. Alkoholu na ulicy prosto z gwinta nie walę, zawijam po prostu butelkę w torebkę papierową. Wiecie, kiedyś tak fajnie też rozmawiałem z Markiem też w tym tygodniu. Akurat rozmawialiśmy o eschatologii i tam po prostu jest, Marek tak fajnie powiedział, że to jest ciekawe z tym przyjściem Jezusa powtórnym, bo jest powiedziane, że on będzie laską żelazną pas narody. Nie? Mówi, gdyby te narody były już takie jak baranki odkupione i czekające na niego, to po co mu ta lacha? Żelazna. Nie? Więc wiecie, ja myślę, że my nie jesteśmy jak ci, którzy go nie znają, żeby podlegać tego rodzaju władzy, nie? My musimy po prostu nie ze strachu przed nim służyć mu, ale wolności. I teraz, wiecie, ten Eksodus polega na tym, że Bóg, on uwolnił ich spod władzy królów. On gromił królów. Egipskiego króla, tak, tego faraona, a później na drodze, kiedy oni byli na pustyni. Bóg przychodził i mówił, nie, nie będzie. I on po prostu zatrzymywał władzy obcych. Więc tak jak powiedziałem o tych głębokich sferach, gdzie nie doświadczamy odkupienia, jakiejś porażki życiowej, która nas mocno gnębi i przyciska do ziemi, tak tutaj jest druga rzecz, czyli po prostu władzę, którą sprawujemy, odczuwamy, że ktoś sprawuje nad nami. Jakiś układ, rodzina, jakieś zaszłości, które kontrolują. Ja wierzę, że my możemy być całkowicie od tego wolni. Pamiętam, kiedyś byliśmy na takiej konferencji dla średniego małego biznesu w Cieszynie i był mężczyzna, który prowadził betoniarnię, taką dużą. Niesamowita historia, bo on po prostu w tej betoniarni, której dzisiaj jest właścicielem, został zatrudniony jako alkoholik. Przychodził tam na parę godzin, dostawał do ręki, później to przepijał. Później właściciel, który był wierzący, zorientował się, więc zaczął żonie dawać te pieniądze, nie jemu, więc on po jakimś czasie przestał przychodzić, bo nie miał na alkohol, więc musiał gdzie indziej chodzić, gdzie dostaje do ręki. Ale później dzięki temu właśnie właścicielowi tej betoniarni nawrócił się, a później po prostu jeszcze został właścicielem, bo ten właściciel poczuł, że mógł mu przekazać ten biznes. Temu byłem alkoholikowi, to było w Cieszynie. Dzisiaj pamiętam, to było już mocne świadectwo takiej zupełnie odwróconej sytuacji życiowej o 180 stopni. Gdzie dlaczego my nie mielibyśmy się tego spodziewać w jakichkolwiek obszarach? Amen. Na przykład mieszkasz w Europie, nie? Strażne po prostu. Dlaczego nie w Ameryce Południowej? Bóg może wszystko 180 stopni. A Nowa Zelandia. Bóg może wszystko zmienić. To po prostu... tak się czepiam, ale wiecie, tak nie chcę, nie tak czułem jakiś bezpieczny taki przykład, bo nie wiem komu tam o 180 stopni życie przewracać. Ale wiecie, słuchajcie, jeszcze w tej świadectwie tego człowieka z Cieszyna była następna rzecz niesamowita, bo on na tej konferencji przedstawił swoją żonę i swoje dziecko. I później mówi, to jest moja druga żona. Bo ta pierwsza, która tam otrzymywała te pieniądze, jak on pił z tej betoniarni, to ona go zostawiła w końcu. Więc on się ożenił. Jeszcze zanim się nawrócił. Drugi raz. I teraz miał dziecko. Ale jak się nawrócił, to nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, bo miał kiedyś tą żonę. Tą pierwszą. Ale tu już ma drugą i ma dziecko, jest nawrócony. Więc wiecie, w takiej jakiejś naiwności i miłości poszedł do tej pierwszej. I tak Bóg zadziałał, że on mógł ją zewangelizować. Ona się nawróciła, znalazła sobie męża i teraz wspólnie są w jednym zborze i mają dzieci. I teraz wiecie, z perspektywy takiej religijno-uświęceniowej to po prostu takie... No, chwała Panu, ale nigdy więcej takich świadectw. Czyli taki Boży dopust Bożej łaski, no trudno. No, wiecie, to jest bez sensu. Bo należy po prostu wielbić Boga z wielką radością, że On po prostu najbardziej pokręcone sytuacje potrafi wyprowadzić. Wiecie, jak się patrzy w Biblię, te historie, nie wiem, czy pamiętacie, Rut i jej synowej, którą ona podsyła na pole Boaza, żeby ona, jak już będzie wieczór, żeby wlazła mu pod koc. Później to jest, wiesz, jakaś babka Dawida. Dawid, który jest Betrzebą, która jest żoną Uriasza, zradza Salomona, a później z tej linii po prostu jest Mesjasz. Dzisiaj nawet taki jeden ksiądz katolicki fajnie napisał, mówi, no i co, mówi, zmartwychwstanie, cóż za wydarzenie, mówi, żadnej audiencji generalnej z zmartwychwstałym Jezusem. Jakieś dwie dziewczyny, o Boże, znajdują pusty grób i wielkie Michalo. Wiesz, Bóg po prostu w ten sposób działa. On po prostu w całej historii tak działa i przychodzi do Egipcjan i zdejmuje z nich obcą władzę po prostu. Odkupia to i stawia na nogi. I to jest siła Ewangelii. I on ma tak moc po prostu nasze życie postawić, pomimo różnych uwikłań, przeszłości i zranień naszego życia, naszych domów rodzinnych. Moja mama mi mówi czasami, że ona się dziwi. Tak zaczynała pomału, ale widzę, że im starsza jest, tym bardziej się rozkręca. Bo pierwszy raz, co powiedziała, że nie jestem jak tato, to powiedziała, że dom zbudowałem. Tata by tego nigdy nie zrobił. On by się bał. Ja mówię, mamo, ja też się boję. No ale zbudowałeś. Ale wiesz, im dalej w las, tym po prostu tym ja widzę więcej, tak? Ona widzi, jak ja publicznie występuję, jak program był w telewizji, co robię, gdzie jeżdżę, gdzie podróżuję. I ona już przestała po prostu z takim... Ona dalej się boi, tak? Ona dalej się boi, lęka, matka, no to już nie... Mam nadzieję, że dotrę z nią, z Ewangelią, do tego obszaru lęków i bojaźni. Zachęcam ją zawsze, mówię, że najwyższy czas, żeby się przestała bać różne rzeczy. Ale świadectwo jest mocne. Świadectwo jest mocne, że ona mówi, że po prostu taki jakiś... Ty, Marek, tak się po prostu wyrwałeś z tej naszej rodziny. To jest dobre, bo to właśnie jest to, do czego my wszyscy jesteśmy powołani. Żeby się wyrwać, żeby ta władza królów obcych została zdjęta. I Bogu na tym zależy, żeby zdjąć władzę tych obcych królów i skarcić ich. Nie wiem, może szefów skarcić naszej pracy, może duchownych skarcić, którzy religijną władzę sprawują nad kimś, może w rodzinie kogoś, jakiegoś kontrolera, jakąś babcię, która trzęsie całym, trzema pokoleniami. Nie wiem, mogą być bardzo różne sytuacje. Polityczną władzę. Bóg po prostu ma to w swoim ręku. Tylko pytanie jest, czy my wchodzimy w to objawienie tej paski i tego eksodusu, który jest w Jezusie. Następny werset, 4 Mojżeszowej, liczb. Księga Liczb, 4 Mojżeszowa, 33-34. Wyruszyli z Ramzes w pierwszym miesiącu, 15 dnia pierwszego miesiąca. Nazajutrz po święcie paschy synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan. Wiecie, podniesiona ręka to jest po prostu, to jest zwycięstwo. To jest chwała dla Boga. Amen. Nie skuleni, nie zgnieceni, nie ze spuszczoną głową, żałując swoich grzechów, mea culpa. Bóg się musiał nami w Egipcie zajmować. Po co nam, po co On to... Jakim my strasznym położeniu byliśmy, że nawet On musiał zstąpić z nieba, żeby zareagować? Nie. Wyprostowani, z podniesioną ręką. Wyszli na oczach wszystkich Egipcjan. Na oczach wrogów, tak? To tak jak jest, wiecie, jak w tej bajce. Stoliczku nakryj się, tak? Po prostu na oczach naszych wrogów, jak mówi sam Dawida. Ty na oczach moich wrogów zastawiasz przede mną stół. Obficie. Inni patrzą, tak? To jest pełne zbawienie, że inni kiwają głowami i mówią, no niesamowite. No. Na to się nie zapowiadało. Zapowiadało się na różne rzeczy. Zapowiadało się, nie wiem, na rozwód, na to, że jego dzieci skończą w więzieniu, na po prostu na biedę się zapowiadało, na choroby się zapowiadało. Oni wychodzą na oczach wszystkich Egipcjan z podniesioną ręką. Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez Pana wśród nich. Także na ich bogach dokonał Pan sądu. Jak mój pastor Tomek, kiedy pierwszy raz trafiliśmy do zboru, to on zawsze jak ogłaszał wieczerzę robił pańską, to podnosił kielich i mówił i ogłaszamy sąd nad wszystkimi obcymi bogami Egiptu. Ja tak na początku nie jarzyłem, mówię, tak wiesz, pierwszy raz byłem w zborze i pierwsze dni mówię, nad bogami Egiptu ogłasza sąd, kielich podnosi, ciekawa religia. Takich rzeczy nie słyszałem w katolicyzmie, ale to jest po prostu, to jest prawda Biblii, tak? Wiecie, faktycznie te 10 plag, które nawet było, to jest świetne nauczanie w ogóle, można by zrobić, tam nad Nilem, żaby, różne zwierzęta i tak dalej, choroby. Wiecie, to były bóstwa, które były czczone w Egipcie. I one stawały się przekleństwem dla Egiptu. To są właśnie te sądy, które Bóg dokonywał nad bogami Egiptu, żeby wypuścić lud. Zobaczcie, my możemy żyć w tym świecie i narzekać, ile tu jest po prostu złych rzeczy, które nas gnębią. No i wiecie, no takie jest życie, no taki świat, prawda? Taki świat, takie życie, no. Ale wiesz, ale możemy żyć w realności Ewangelii i nad każdą sferą naszego życia oddawać Bogu chwałę. Mówić, że to On jest naszym Bogiem, nie złoto, nie pieniądze, nie nieruchomości, nie święty spokój, nie rozrywka, nie te rzeczy, którym czczą ludzie w tym świecie. Bóg jest Bogiem. Sąd nad bogami. Także wracam też do tych miejsc, których nie doświadczamy odkupienia czy jakiejś porażki. Tam może przyjść Boży sąd nad tymi królami, nad tymi bogami, które jeszcze gdzieś jakąś sferę kontrolują. Możemy wołać do Boga. Wiecie, u Boga nie ma problemu. On chętnie wysłuchuje takich modlitw, jak Anna, która wołała o dziecko. Dla Heliego była wariatką, która po prostu domagała się czegoś, już czym mogła sobie w swoim wieku dać spokój, tak? A ona nie chciała. Ona po prostu była i po prostu naciskała i oczekiwała swojego ratunku, swojego zbawienia. I otrzymała to zbawienie, mimo że dla Heliego była wariatką. Pijaną, tak? Tak jak tam jest napisane. Kiedy mam jakąś sferę w moim życiu, mogę przynieść ją do Boga i krzyczeć i wołać. Halleluja. To jest piękne. Teraz jeszcze o Jezusie i jak to bardzo pasuje do Paschy, ta pieśń Izajasza 53, 3, 6, tylko fragment. Zobaczcie, cała pieśń, o nią się mówi, cierpienie sługi pańskiego jest nazywana w Biblii, ten rozdział, w różny sposób. Żydzi mają też zagwozdkę, kiedy odkrywają, że to jest napisane i tak bardzo to pasuje do Jezusa. Ale tutaj, kiedy czytamy o tym cierpieniu, to zobaczcie, że tu wszędzie jest zastępstwo za nas. Wzgardzony był opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby, nasze cierpienia wziął na siebie. Gdzie to pasuje do tego, co Bóg mówi tam w Księdze Wyjścia, kiedy mówi, że napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. I to jest powiedziane o Jezusie, że on nasze choroby i nasze cierpienia wziął na siebie. Więc tu następuje wymiana. Mogę przynieść moje cierpienia jemu. A myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. No my tak myśleliśmy, lecz prawda jest taka, że on jest zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, w jego ranach my jesteśmy uleczeni. Zastępstwo się dokonało. Tak? Czyli nie Jezus strapiony, udręczony, odrzucony w ciemnicy, w grobie, poraniony, na piecie trzymany przez Marię, tylko część obrazu. Pełnia obrazu się dokonuje, kiedy mamy ten obraz paschy Eksodusu, że to wszystko jest za coś, za mnie. Tak? Więc teraz, kiedy chodzę po ulicach, kiedy widzę ludzi poturbowanych, ze zniszczonym życiem, ze złamanym życiem, to ja teraz wiem, że to jest za nich. Że oni wyszli z tego miejsca położenia. I dlatego mam moc dobrej nowiny dla nich, ponieważ ktoś zapłacił za ich grzech, za ich chorobę, za ich niemoc, cierpienie, boleści. Amen. Wszyscy jak owce zbłodziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To jest o tych miejscach, to ten szósty werset strasznie mi po prostu chodzi po głowie a propos tych naszych właśnie miejsc, tych niedoświadczonego odkupienia, czyli porażek głębokich, za które winimy siebie, do których nie dopuszczamy zbawienia. Dzieci, rodzina i tak dalej. Głębokie, bolące rzeczy. Mówimy o naszych konsekwencjach. To jest powiedziane, że on, Pan dotknął go za nasze winy, nas, którzy zbłądziliśmy, zboczyliśmy na własne drogi. Czyli dokładnie to jest powiedziane. Tak? Z kimś rozmawiam, ktoś mówi, no nie wiem, może po prostu, może źle się ożeniłem, może źle wyszłam za mąż. No, może źle. I co z tego? Może źle wychowywałem dzieci. No, okej, może źle. Może na pewno źle. Ale co z tego? Że wszyscy, tak jak też kiedyś mówiłem, wszyscy jesteśmy zboczeńcami, bo tak tutaj wszyscy na własną drogę zboczyliśmy. Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To jest potęga. To jest moc. Dobra, dochodzę już do końca. Zobaczcie, już zostało tylko 15 wersetów, nie? Psalm 107, 17. Posłał swoje słowa, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Uleczyć. Powtórzonego prawa, czyli piąta Mojżeszowa. Widzicie, tu nie ma konsekwencji. Powtórzonego prawa 29.4. 40 lat prowadził was przez pustynię i nie podarły wam się ubrania, ani nie zniszczały wam sandały na nogach. A w ogóle dziękuję za prezent. Kupiłem sobie buty. Widzieliście?
To są jedne z tych.
Jeszcze muszę więcej pobiegać trochę. Drugie pokażę na innym nabożeństwie. Buty się zużywają. Poszedłem do tego Decathlonu po ostatnich urodzinach i mówię, co ja mam kupić za te pieniądze? Chodzę i wszystko mi się wydawało takim zbytkiem. Ale buty to trzeba, zawsze są potrzebne. Także kupiłem od razu dwie pary. Ale dopiero połowę wydałem. Także dzięki za prezent rodzinowy. Dobra, wracamy do tematu. Ale oni wychodzili i im się buty nie zużyły, nie zniszczyły. I szata im nie spłowiała i nie zniszczała. Tak? To jest realność paschy, wyprowadzenia. Że Bóg zabezpiecza każdą dziedzinę życia i się troszczy. Wyszli z Egiptu, byli głodni, mieli złoto, byli zdrowi, mieli buty niezniszczone i szaty niezniszczone przez cały czas marszu po pustyni. To jest zbawienie, które przychodzi od Boga. Zbawienie od Boga to nie jest takie, że ktoś puka do celi. Hej. Pershing. Mordo. powinieneś tu zgnić.
Ale
poznaj łaskę. Wypadł i kopa w bramie dostaje, wylatuje przez bramę. I co on teraz ze sobą zrobi? Niby go uratowali, ale tam przynajmniej miał śniadanie, obiad, kolację. Nie, to nie jest zbawienie, które Bóg daje. Bóg po prostu wyprowadza i każdą z tych dziedzin po prostu zajmuje się cały czas. Więc wiecie, po prostu to nie możesz takiego obrazu po prostu. To jest fatalny religijny obraz. Boże, zbawiłeś mnie, odpuściłeś mi wszystkie moje grzechy, a jak ja żyję? Jak ja żyję? No po prostu jak dziad. To jest po prostu niedoświadczenie zbawienia. Jak to moje życie? No, warto było umierać za takiego. To jest po prostu bez sensu. To nie jest obraz Paschy, jest Eksodusu. Bóg wyprowadza i zajmuje się zdrowiem, zabezpieczeniem materialnym i prowadzi. I to jest nasza Pascha. A gdy był w Jerozolimie na święto Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Wiecie, to jest po prostu też moc Paschy i moc zbawienia, że Jego moc zaczyna być manifestowana. Wiecie, tak jak mówiłem na spotkaniu dla pastorów trzy tygodnie temu, czy dwa tygodnie temu, na której byłem, głosiłem kazanie i powiedziałem tak bardzo mocno i to było takie no, ja to poczułem, że coś zwalczam, powiedziałem, wykrzyczałem to pastorom, że na co komu smutny pastor? To wiecie, to można to przenieść na życie każdego człowieka, który należy do Chrystusa. Na co komu wierzący, który nie emanuje radością zbawienia? Tego, że po prostu jest, że są cuda, że jest Boża obecność w jego życiu. On po prostu nie niesie Ewangelii. Nie można nieść Ewangelii, którego samemu nie jest się udziałowcem. Wiecie, teraz Iza rozmawiała z Wiolą. To jest w ogóle fajne, bo to fajnie by było w ogóle tak opowiedzieć jakoś. Wiola to po prostu jest już tak tam, mieszka po prostu w tych krajach trzeciego świata, że już nawet posty na Facebooku pisze tylko po angielsku. Kiedyś jeszcze tłumaczyła na polski, teraz muszę włączyć przetłumacz. Może tylko po angielsku pisze, ze względu na tych ludzi, w których się obraca. Ale Wilno na kraju była? Pięciu? Od stycznia była w pięciu krajach. Kambodża, Tajlandia, Sudan, już nawet nie wiem, Rwanda, Kenia, gdzieś jeszcze. I po prostu teraz znowu w jakąś kolejną podróż prosi, żebyśmy się modlili, bo jedzie do Sudanu, tam teraz są jakieś rozruchy, jakieś morderstwa, ona tam jedzie tam w głąb tego. Tak, z jednej strony tak patrzę i tak sobie myślę, Boże, tak jak ona mówi, że tak jej mama mówi, dziewczyno, co ty robisz? Co ty robisz ze swoim życiem? Po prostu marnujesz, tak? Sobie, bo powinnaś po prostu być w Polsce, wyjść za mąż, mieć dzieci. To jest normalne, tak? Ale to marnujesz. Wiecie, ale świadectwo Violi jest jakie? Że ona nic lepszego nie ma po prostu. Że to jest po prostu czad. To jest żyć, to jest spełnienie. Ona nie chce wracać. Ona może do Polski na urlop przyjechać, bo jej dom to jest tam. No tu już tylko na urlop, nie? To jest po prostu piękne, wiesz? I ja wierzę, że my właśnie w ten sposób musimy po prostu... My musimy w ten sposób po prostu funkcjonować w życiu z Bogiem. Że my widzimy to, co Bóg dokonuje przez moc Ewangelii, cuda w naszym życiu. Wtedy możemy nawet dużą ofiarę ponosić. Ale taka sensowna ofiara to jest wtedy, kiedy ona jest z radością ponoszona. Aleluja. Dobra. I ostatni werset. Dzisiaj nie będę męczył tak na maksa. Pierwszy do Koryntian 5:7-8. Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Mesjasz. Obchodźcie więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Okej? Więc to jest po prostu... zachęta, jak mamy świętować nasze zbawienie. W ogóle dla mnie też jest tak w ogóle ciekawostka, bo przez pierwsze wieki w ogóle wierzący, przez to, że była duża część Żydów pośród nich, dopiero po jakimś czasie stało się, że niewierzący wierzący z pogan zaczynali przejmować większość w eklezji, to Pascha była czymś regularnie świętowanym. Tak? Oczywiście oni w tych zborach mesjańskich rozumieli tą Paschę szerzej, nie tylko odnosili ją do pierwszego przymierza, ale też do tego drugiego, tak? Który jest dla wszystkich narodów, ale obchodzili, więc prawdopodobnie dlatego Paweł zachęcił i mówił, obchodźmy więc święto, tak? Tak to w ten sposób powiedział. Dzisiaj bym ja nikomu nie powiedział, obchodźmy święta, tak? Bym powiedział, obchodźmy je daleko, a święćmy szabat. Tak bym powiedział. Czyli oddzielajmy go dla Boga. Ale dobra, okej, dobra. Taśma się cofa, wracamy do tematu. Okej? Okay? Dzieci spodziane o kwasie. Tak? Kiedy oni spożywali paschę, to mieli bez zakwasu jeść pieczywo. Do dzisiaj Żydzi mają kręćkę na tym punkcie, więc mają te specjalne swoje obrzędy, w których wymiatają wszystkie, całe to pieczywo drożdżowe, które przez cały rok mogło się zapodziać im w domach, tak? Aż do takiego miejsca, że niektórzy z opalarkami chodzą, żeby ostatni okruch nawet spalić. Kiedyś taką fajną komedię widziałem, taką w takiej żydowskiej rodzinie, gdzie jeden ateista, jeden New Age, jeden chrześcijanin, jeden Żyd. Wszyscy Żydzi, ale tylko jeden się został taki ortodoksyjny. Jakie on piekło ma z nimi, kiedy musi z nimi czas paschy spędzać razem. Bardzo, bardzo śmiesznie to wyglądało. Ale o co chodzi, tak? Teraz tutaj Paweł mówi, że jest kwas. My wiemy o Jezusie, który mówił, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza, tak? Czyli jest po prostu ta substancja, która jest na początku, która sprawia, że ona się rozrasta na całe ciasto, tak? Ona powoduje wzrost ciasta, że tylko trochę się kwasu dodaje, robi się zaczyn i on powoduje rośnięcie całego ciasta. Czyli jest to ta moc, która zmienia wszystko. Kiedy Izraelici byli zachęcani do święta Paschy przez Boga, czy zobowiązywani, może należałoby właściwie powiedzieć, było powiedziane, żeby oni właśnie tego nie robili. Żeby to pieczywo było bez tej mocy z zewnątrz. Żeby było przaśne, zwykłe, nierosnące. Tak? Wiecie, chodziło o to, że Bóg jest tym, który daje wzrost, daje rozwój, daje siłę. Tak? Teraz, kiedy Paweł mówi tutaj, w pierwszym liście do Koryntian, w Nowym Przymierzu, to on mówi, żebyśmy my zwrócili uwagę na nasze serca. O kwasie mówi, że kwas to jest przewrotność, złość. To są te rzeczy, które są owocami duszy człowieka. On mówi, nie, bądźcie przaśni w swoim sercu, czyli szczerzy i prawdziwi. Więc wiesz, porządek serca to jest to nasza Pascha, którą my obchodzimy, tak? Przychodzimy do Jezusa i ogłaszamy Jego zbawienie nad nami. Halleluja. Okej, okay. Może na koniec tylko powiem jeszcze coś takiego, że wiesz, zachęcam cię, żebyś w swoim myśleniu nikogo nie wykluczał ze zbawienia. Ja byłem zafascynowany tym, jakie były różne komentarze po tym, kiedy papież teraz rozpoczął to Triduum Paschalne. W ogóle Franciszek strasznie ciekawego, strasznie mi się podoba, ale kontrowersyjny dla wielu jest. Więc rozpoczął to Triduum Paschalne w czwartek w jakimś domu dla uchodźców, obmył nogi jakimś muzułmanom, całował też, nie tylko, tam nie tylko muzułmanie byli, ale afera się jakaś taka zrobiła. Dzisiaj nawet rano czytałem, ktoś napisał, że gdyby wcześniejsi papieże tak postępowali, to już byśmy od 500 lat byli pod władzą islamu. Tam jakaś dyskusja, ale co ty? To ty nie wiesz, jaką władzę mieli papieże, oni całymi krajami sterowali, po prostu dzięki temu mogliśmy cię oprzeć. No dobra, okej, okay, historia jest prawdą i tak dalej. Ale wiesz, sobie pomyślałem sobie o tym fakcie, myślę tak, jeżeli ja wykluczam kogoś, że dla niego jest droga zbawienia, że Jezus chce się przed nim uniżyć i wziąć swoje grzechy na niego, jeżeli ja wykluczam kogokolwiek, to w efekcie ostatecznie to wykluczenie dotrze do mnie. Bo to jest to, co mówi Jezus, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jeżeli ja mam postawę, że komuś się coś nie należy, bo przegiął, bo można grzeszyć, ale bez przesady, to ja siebie wyłączam. Teraz słuchajcie, słyszałem taką historię niesamowitą zupełnie w tym tygodniu o człowieku, który po prostu nawrócił się w takim trochę z takich subkultur. Strasznie tam rastamani, długie włosy, różne takie dziwne rzeczy. I nawrócił się dlatego, że chrześcijaństwo było po prostu dla niego taką też alternatywą wobec, że tak powiem, panującej religii. I był przekonany, że to właśnie jest tak, ale bardzo szybko się zorientował, że ten zbór, do którego trafił, on też ma swoje regulacje. Nie tylko miłościwie nam panująca ogólnopolska religia ma swoje regulacje, ale nawet ta spontaniczna, w której się nawrócił, ma swoje regulacje. Ale znalazł dla siebie niszę, pracę z dziećmi. Bo dzieci nie sądzą. Tak? Dzieci nie osądzają, dzieci chcą zabawy. I powiem wam, był świetny. Mam osoba, która go zna, opisywał. Ja nie znam osobiście tego człowieka, tylko ktoś jego znajomy opisywał. Że po prostu dzieci uwielbiały szkółki, on tam po prostu leżał w trawie z dzieciakami, kotłował się, zapasy robił, był w ogóle najlepszy wujek w zborze. Nie? Ale wiecie, on w tej swoim obszarze wolności zachował różne obszary swojej wolności, na przykład lubił piwo. Chcę wam powiedzieć, że w tym zborze również są takie osoby. Są, są. Ja oczywiście Zbyszkowi Dębskiemu nie mówię, które, bo on jest starszym i mógłby połysować. Ale wiem, że są ulubieńcy różnych trunków. Różnych, najdziwniejszych. Nawet ktoś mi kiedyś whisky na Facebooku polecał. Nie wskażę, kto to był. Niektórzy nawet w tym zborze się parają produkcją alkoholi. Też nie będę wskazywał. To były łyżki, nie łyski, tak? Okay. Dobra. W każdym bądź razie, słuchajcie, w tym zborze się rozeszło, że ten po prostu brat, ten właśnie, że on po prostu lubi sobie wieczorem piwo wypić tam gdzieś. I przyszli bracia do niego i powiedzieli mu, że sorry, ale po prostu albo chce dalej pracować z tymi dziećmi, albo kończy z tym piwem. I wiecie, prawdopodobnie jakby trafiło na innego, to mogłyby być inne opcje. Jeden by po prostu zbluzgał ich i wywalił. Inny by powiedział, chrzanić to piwo, wolę te dzieci. Ale akurat trafiło na niego, a dla niego to już było za dużo, bo on już się tych regulacji nie oglądał i dla niego strefa pracy z dziećmi była ostatnim miejscem wolności, w jakiej mógł się realizować. I on powiedział swojej żonie, powiedział, ja nie wiem, dokąd to wszystko zmierza. Najpierw przestał prowadzić pracę z dziećmi, a po paru miesiącach już nie był w tym zborze. I to jest po prostu, to jest to, jak my po prostu... I później wiecie, później też sobie możecie wyobrazić, jak taki zbór funkcjonuje, ile tam jest radości Ewangelii w takiej społeczności. Radości ze zbawienia, tak? Jak on z liderem szkółki tak potrafi sprawy załatwić. Nikomu nie możemy wykluczać. Wykluczenie jest wykluczeniem siebie z radości Ewangelii ostatecznie. To do tego prowadzi. Ludzie się zastanawiają, dlaczego ten Franciszek to taki jeden z najweselszych papieży, jaki do tej pory było. A, być może dlatego właśnie. Że właśnie jest wychowankiem odnowy w Duchu Świętym gdzieś w Ameryce Południowej. I działał z młodzieżą z misją. O nie, to jest teraz przegięcie. To nie, tego nie będziemy powtarzać. Proszę skasować to z nagrania. Amen. Dobrze. Super. Wszystko jasne.